Zaparcie się czy zdrada? Dzisiaj taki temat mamy. Będziemy rozważać w świetle Słowa Bożego, co Pan nam radzi jako dzieciom swoim, jako sługom Jezusa Chrystusa. Mateusza 26, rozdział 69 do 75 wersetu mówi tak. A Piotr siedział zewnątrz na podwórzu i przystąpiła do niego jedna służebna, mówiąc: i ty byłeś z Jezusem Galilejczykiem. On zaś zaparł się wobec wszystkich i rzekł: nie wiem, co mówisz. A gdy wyszedł ku bramie, ujrzała go inna i mówiła do tych, co tam byli: ten był z Jezusem Nazarejczykiem. I znowu zaparł się pod przysięgą: nie znam tego człowieka. A chwilę po tym przystąpili ci, co tam stali, i rzekli Piotrowi: prawdziwie ty też jesteś z nich, wszak zdradza cię i twoja mowa. Wtedy począł się zaklinać i przysięgać: nie znam tego człowieka. I zaraz kur zapiał. I wspomniał Piotr na słowa Jezusa, który powiedział: zanim kur zapieje, trzykroć się mnie zaprzesz. I wyszedłszy, gorzko płakał. Zauważamy w tym fragmencie Słowa Bożego ten moment zaparcia się Piotra. A Piotr zaczął zaklinać się i przysięgać, czyli zaczął wzywać Boga na świadka, mówiąc: nie znam tego człowieka. Oraz, to jest takie charakterystyczne dla Żydów, w tym jak coś chcą podkreślić i udowodnić, że mówią prawdę, oraz kazał wymierzyć sobie karę śmierci, gdyby okazało się, że nie mówi prawdy. To jest takie charakterystyczne powiedzenie u Żydów, że w ten sposób się wypowiadali. Zaparcie się, czyli zdrada Piotra, opisana jest we wszystkich czterech Ewangeliach. Czyli jest to według apostołów bardzo poważne, negatywne wydarzenie. Dlatego na to też zwracamy i my uwagę, abyśmy rozważyli to w świetle Słowa Bożego. Najważniejsze jest w tym wydarzeniu to, że Piotr zgrzeszył, ale nie był przy tym zademoniony, to znaczy diabeł nie wstąpił do jego serca. Efekt był taki, że Piotr nie miał podszeptów diabelskich, aby się powiesił po dokonaniu zdrady Jezusa, ale miał podpowiedź Bożą, aby pokutował. A on szybko wyszedł, płacząc przejmująco. Inaczej można też oddać ten fragment Słowa Bożego. W Ewangelii Łukasza, w 22 rozdziale, 61 wersecie, jest zapisane, że Jezus odwrócił się i spojrzał na Piotra, co musiało tak spotęgować jego winę i jego wstyd, że stał się on nie do zniesienia. 61 werset mówi: a Pan, obróciwszy się, spojrzał na Piotra i przypomniał sobie Piotr słowo Pana, jak do niego rzekł: zanim kur dziś zapieje, trzykroć się mnie zaprzesz. Wyszedł na zewnątrz i gorzko zapłakał. Prawdziwa natura Piotra objawiała się nie w akcie wyparcia się Jezusa, ale w żalu za grzech. I to jest dla Piotra charakterystyczne. To przypomina nam o naszej własnej słabości jako ludzi i o bezmiarze Bożej łaski. W Jana w 21 rozdziale od 15 do 19 wersetu czytamy takie słowa. Gdy więc spożyli śniadanie, rzekł Jezus do Szymona Piotra: Szymonie, synu Jana, miłujesz mnie więcej niż ci? Rzekł mu: tak, Panie, ty wiesz, że cię miłuję. Rzecze mu: paś owieczki moje. Rzecze mu znowu po raz drugi: Szymonie, synu Jana, miłujesz mnie? Rzecze mu: tak, Panie, ty wiesz, że cię miłuję. Rzekł mu: paś owieczki moje. Rzecze mu po raz trzeci: Szymonie, synu Jana, miłujesz mnie? Zasmucił się Piotr, że mu po raz trzeci powiedział: miłujesz mnie? I odpowiedział mu: Panie, ty wszystko wiesz, ty wiesz, że cię miłuję. Rzecze mu Jezus: paś owieczki moje. Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, gdy byłeś młodszy, sam się przepasywałeś i chodziłeś, dokąd chciałeś. lecz gdy się zestarzejesz, wyciągniesz ręce swoje, a kto inny cię przepaszy i poprowadzi, dokąd nie chcesz. A to powiedział, dając znać, jaką śmiercią uwielbi Boga, i powiedziawszy to, rzekł do niego, pójdź za mną. Charakterystyczne, ja bardzo często to podkreślam i lubię to podkreślać w tym fragmencie Słowa Bożego, że te trzykrotne wypowiedzi Jezusa Chrystusa i trzykrotna odpowiedź Piotra ciągle różnią się między sobą. I ja podkreślałem wam nieraz, może przypomnę, żeby wszyscy to dobrze pamiętali, że Jezus zadaje inne pytanie, a zupełnie inną odpowiedź daje Piotr. Tego nie widać w języku polskim, w tłumaczeniu, chociaż może powinno to być wielkie staranie tłumaczy, żeby oddać dokładnie tekst. W każdym bądź razie, kiedy Jezus pyta Piotra, mówi: Szymonie, synu Jana, miłujesz mnie więcej niż ci? Używa miłujesz słowo agape. Agape teme, bardziej niż ci, a Piotr odpowiada: tak, Panie, ty wiesz, że cię fileo. Używa zupełnie innego słowa. Agape to jest taka miłość, która powoduje, że człowiek oddaje życie swoje za kogoś. Natomiast fileo to jest taka miłość, która jest w zasadzie głęboką przyjaźnią. A więc zupełnie inne jest pytanie Jezusa Chrystusa i Jezus Chrystus, domagając się trzy razy odpowiedzi od Piotra, oczekuje, że Piotr wreszcie powie: ty wiesz, Panie, że ja ciebie naprawdę miłuję tak, że życie za ciebie chcę oddać. I za drugim razem jest to samo. Jezus Chrystus pyta agape teme, a Piotr mówi: ja ciebie fileo. I trzeci raz jest to samo, ale już Piotr się za trzecim razem zastanowił. Dlaczego cały czas Jezus Chrystus pyta, czy ty mnie miłujesz miłością, żeby oddać życie za mnie? No a ja, wiesz, Panie, no wiesz, że ja ciebie tylko fileo, no, że ja ciebie bardzo lubię, no jesteś moim przyjacielem, ale życie? I Jezus Chrystus dalej dodaje, że Piotr jednak rozwinie się w swoim chrześcijaństwie i będzie miłował tak Boga, że życie swoje za Niego odda. Czy trzeba za Jezusa Chrystusa życie oddawać? Za Ewangelię, wiadomo, za to, że będzie stał wiernie przy Panu, że będzie stał wiernie przy wszystkich zasadach, które Jezus Chrystus powiedział, aby uczniowie i wszyscy ci, którzy przyjmą Jezusa Chrystusa, głosili, aby się ich trzymali i głosili, prawda? I Jezus Chrystus to wyraźnie podkreśla. Zaprawdę powiadam ci, gdy byłeś młodszy, sam się przepasywałeś i chodziłeś, a więc ty decydowałeś o tym, jaką masz miłość do Boga, ale przyjdzie taki czas, kiedy tylko wyciągniesz ręce swoje, prawda? Inny ciebie przypasze i poprowadzi ciebie, dokąd nie będziesz chciał. Zaznaczając, jaką śmiercią umrze. Widzimy? I już tu jest wyraźnie podkreślone, ty mnie tylko fileo w tej chwili, ale będziesz mnie tak kochał, że oddasz za mnie życie swoje. Prawda? Jest to bardzo szczególne w życiu Piotra i to zostało powiedziane, zanim Piotr zaparł się Jezusa. To zostało wcześniej zapowiedziane, zanim do tego złego wydarzenia dojdzie. Prawda? Zupełnie inaczej niż ze zdradą Piotra było ze zdradą Judasza. I chciałbym, abyśmy troszkę porównanie zrobili tych dwóch przypadków. W życiu Judasza już wcześniej zaczął działać diabeł, a nieco później wszedł w jego serce. Jana 13 rozdział, 26-27 werset mówią tak. A Jezus mu odpowiedział, to jest ten, któremu ja podam umoczony kawałek chleba. Wziął więc kawałek, umoczył go i dał Judaszowi Iskariocie, synowi Szymona. A zaraz potem wszedł w niego szatan. Widzimy? Jeszcze zanim doszło do tego jakby sprzedania Jezusa, do tej zdrady, już szatan wszedł do jego serca. Mateusz 27, od 3 do 10, mówi tak. Wtedy Judasz, który go zdradził, widząc, że został skazany, żałował tego. zwrócił 30 srebrników arcykapłanom oraz starszym i rzekł, zgrzeszyłem, gdyż wydałem krew niewinną. A oni rzekli, cóż nam do tego, ty patrz swego. Wtedy rzucił srebrniki do świątyni, oddali się, poszedł i powiesił się. A arcykapłani wzięli srebrniki i rzekli, nie wolno kłaść ich do skarbca, gdyż jest to zapłata za krew. Po naradzie więc nabyli za nie pole garncarza na cmentarz dla cudzoziemców. Dlatego owo pole nazywa się do dnia dzisiejszego polem krwi. Wtedy się wypełniło, co było powiedziane przez proroka Jeremiasza w słowach i wzięli 30 srebrników, cenę wyznaczoną za sprzedanego człowieka, jak go oszacowano w Izraelu i dali je za pole garncarza, jak mi nakazał Pan. Zobaczmy porównanie, prawda? Piotr zdradza Jezusa Chrystusa. I zobaczmy, że żałuje tej zdrady, żałuje tego, co uczynił. Judasz natomiast zdradza Jezusa i nie żałuje, że to uczynił, żałuje tylko, że skazali Jezusa. Widzimy, on nie nad sobą płacze, tylko no, żal mu, że jednak no, spodziewał się, że nie będzie w ten sposób, że to się tak nie potoczy. No więc jakby rozczarowany jest tym, że do tego doszło. Ale Słowo Boże zapowiadało już to dużo wcześniej i dużo wcześniej Słowo Boże daje przykłady tego, że jeśli człowiek w swoim życiu pielęgnuje grzech, to dochodzi do tego, że jego serce zaczyna być pod wpływem działania demona. Człowiek zaczyna być zademoniony w swoim życiu. Zaczyna postępować w sposób nieczysty i zaczyna nawet tego nie zauważać. Zobaczmy, dziwna rzecz, kiedy Judasz był przy tej wieczerzy, ostatniej wieczerzy z Jezusem Chrystusem, uczniowie wszyscy siedzieli, radowali się, cieszyli się, chociaż smucili się, że Jezus mówi o takich smutnych wydarzeniach, że będą go przybijać do krzyża, że będzie musiał umrzeć. Ale zobaczmy, Jezus Chrystus w pewnym momencie mówi o zdradzie. Mówi, jeden z was mnie wyda, prawda? I zobaczmy, że wszyscy na siebie jakby biorą tą winę, mówi, Panie, no chyba nie ja. I jakby nie dowierzają sobie, prawda? Ale zobaczmy, kiedy Jezus Chrystus ujawnia, no oczywiście tam Piotr skinął na Jana, Jan zapytał się Jezusa, a Jezus powiedział ten werset, co przeczytaliśmy, umoczę kawałek chleba i komu podam, to ten mnie wyda. I umoczył i podał Judaszowi, prawda? I co później się wydarza? Wchodzi w niego od razu szatan, i zaraz za chwilę Jezus Chrystus do niego mówi, co masz czynić, czyń rychło. Czy Judasz nie widział tego, że Jezus Chrystus wie o wszystkim, co on ma zrobić? No musiał wiedzieć, prawda? Nawet uczniowie nie zorientowali się, bo on wstał i wyszedł. A uczniowie co pomyśleli? No może na następny dzień chleba ma nakupić i Jezus Chrystus wysłał go, prawda? A Judasz wiedział dokładnie o tym, ale zobaczmy, zaślepienie jego jest takie, że on zupełnie jakby gdzieś umysł jego odleciał i on zaczyna iść zgodnie z planem, który powziął. Wydam Jezusa, za ile? Za ile? Ile mi zapłacicie, to ja wam wydam Jezusa. Widzimy, jakie to jest rozmyślne działanie w tym kierunku, żeby czynić coś złego. Świat współczesny działa albo pod wpływem pomyłek, albo pod wpływem regularnego, zdecydowanego, zaplanowanego działania. To jest zaplanowane zło. Zaplanowane, dobrze ukartowane, dobrze uzasadnione, przygotowani ludzie, którzy mają to wykonać. Wszystko zaczyna być przygotowywane. My żyjemy w czasach ostatecznych. Nie jeden raz o tym mówiłem. Ale zanim wystąpi Antychryst, świat cały musi być przygotowany. A więc szatan wysyła na ten świat swoje sługi, żeby cały świat był przygotowany, zanim on przyjdzie. Bo gdyby Antychryst w pewnym momencie przyszedł i ogłosił, to nikt by go nie przyjął. Musi być w pełni przygotowane wszystko. Podobnie rzecz się miała z Jezusem Chrystusem, prawda? jak Jezus Chrystus miał przyjść, to najpierw wszystko, cały świat został przygotowany na to, że wystąpi Jezus Chrystus, prawda? Że przyjdzie Mesjasz. I dlatego my mamy zwrócić uwagę na to, co dzieje się w naszym życiu, co dzieje się w naszym sercu, jakimi my jesteśmy ludźmi. Zwrócimy uwagę na to, że Słowo Boże od dawien dawna zapowiadało, że wystąpi ktoś taki jak zdrajca Judasz. Niezapowiedziane zostało to, że Piotr zdradzi Jezusa, prawda? Nie czytałem nigdzie w Słowie Bożym, nie znalazłem jakiegoś starotestamentowego zapowiednika, który by mówił o tym, że Piotr zdradzi Jezusa. Ale że Judasz zdradzi Jezusa jest w wielu miejscach. Dlaczego? Dlatego, że to, co uczynił Piotr, jest takim wydarzeniem negatywnym, które przydarza się każdemu z nas. Może się zdarzyć, nie mówię, że się zawsze przydarza, ale pewne niedoskonałości w naszym życiu idą w tym kierunku, aby zaraz po tym następowała pokuta, wyznanie grzechu, żebyśmy odwrócili się od tego złego postępowania. Natomiast to, co uczynił Judasz jako zdrada, czy mogłaby być jakaś droga wyjścia? Trudno mi powiedzieć. Tak to zostało zapowiedziane. Ale czy byłaby możliwość odwrotu, jeśli by nie wstąpił w jego serce szatan? Może i tak. Ale nie nad tym chciałem się zastanowić. Chciałem jakby pokazać, że pewne rzeczy się wydarzają, zapowiedziane są, a później, kiedy się wydarzą, my musimy z tego wyciągnąć wnioski. Musimy przyjrzeć się temu i zobaczyć, co Słowo Boże na ten temat mówi. Dzieje apostolskie, pierwszy rozdział, 16 do 20 wersetu mówi tak. Mężowie bracia, musiało się wypełnić pismo, w którym Duch Święty przepowiedział przez usta Dawida o Judaszu, który stał się przywódcą tych, co pojmali Jezusa, bo został on zaliczony do naszego grona i miał udział w tej służbie. On to za otrzymaną zapłatę za nieprawość nabył pole, a upadłszy pęk na dwoje i wypłynęły wszystkie wnętrzności jego. I stało się to wiadome wszystkim mieszkańcom Jerozolimy, także nazwano owo pole w ich własnym języku Akeldama, to jest pole krwi. Napisano bowiem w księdze psalmów, niech siedziba jego stanie się pusta i niech nikt nie mieszka w niej, oraz a urząd jego niech weźmie inny. I psalm 109, 6 do 8 wersetu mówi właśnie o tym. Wyznacz mu na wroga bezbożnika, a oskarżyciel niech stanie po jego prawicy. Gdy sądzić go będą, niech wyjdzie skazany, a modlitwa jego niech mu będzie poczytana za grzech. Widzimy, szczególna sytuacja. Niech dni jego będą krótkie, a urząd jego niech inny weźmie. Widzimy? Słowo Boże zapowiedziało, w psalmie jest zapowiedziane, Dawid zapowiada wystąpienie Judasza. Dokładnie jest to powiedziane. Judasz poczuł ciężar swojej własnej winy, ale nie doprowadziło go to do całkowitej pokuty, do całkowitego opamiętania. Boży smutek prowadzi do opamiętania. Boży smutek prowadzi do opamiętania. Ale skrucha Judasza miała zupełnie inną naturę, co odzwierciedliło się w jego samobójstwie. Inna natura. Smutek według ciała sprawia śmierć. Judasz Iskariota był jednym z 12, ale nigdy nie został prawdziwie zbawiony, dlatego został nazwany synem zatracenia. Synem, który umiłował zapłatę za czyny nieprawe. A ponieważ poszedł za swoją pożądliwością, to ta go zgubiła i zaprowadziła go prosto w ręce szatana. Boże działanie smutku, naszego upadku i potem opamiętania polega na tym. 2 Koryntian, 7 rozdział, od 9 do 11 wersetu mówi tak. Teraz jednak cieszę się nie dlatego, że byliście zasmuceni. My musimy na to baczną uwagę zwrócić. Jeżeli czynimy coś złego, jeżeli Bóg nam ujawni to, co jest złe, co się stało w naszym życiu i nie ma smutku po tym, nie ma żalu, nie ma rozpaczy, to jest źle. To jest naprawdę bardzo źle, jeśli nie żałujesz, jeśli coś źle zrobiłeś. Zrewiduj swoje życie, bo stoisz na bardzo śliskiej drodze. Że byliście zasmuceni, ale że byliście zasmuceni ku upamiętaniu. Więc widzimy, można być zasmuconym ku upamiętaniu, albo można być zasmucony ku zginieniu. Także patrzmy, to jest niezwykle ważne. Zasmuceni bowiem byliście po Bożemu. A więc można być zasmuconym po Bożemu i nie po Bożemu. Także w niczym nie ponieśliście szkody z naszej strony. Albowiem smutek, który jest według Boga, sprawia upamiętanie ku zbawieniu i nikt go nie żałuje. Smutek zaś światowy sprawia śmierć. Patrzcie, co ten wasz smutek według Boga sprawił. Jaką gorliwość, jakie uniewinnianie się, jakie oburzenie, jaką obawę. Jaką tęsknotę, jaki zapał, jaką karę. Pod każdym względem okazaliście się czystymi w tej sprawie. Widzimy? W naszym życiu musimy patrzeć na to, co nie tak zrobiliśmy. Obserwować to. Nie jesteśmy w stanie nad wszystkim w naszym życiu zapanować, bo ten, który zapanuje nad wszystkim w swoim życiu, to jest mąż, doskonały, Słowo Boże mówi. A doskonałych ile jest na ziemi? No oprócz mnie i Krzyśka. No. Widzimy, no możemy sobie zażartować, ale wiemy, że sprawiedliwego nie ma ani jednego. Ani jednego. Jedyny, który był na ziemi człowiek i był sprawiedliwy, to Jezus Chrystus, Syn Boga Żywego, prawda? Wspaniałe to jest. Ale jeśli wiemy, że jesteśmy niesprawiedliwi, więc będziemy mieli upadki. A jeśli będziemy mieli upadki, to musimy patrzeć na to, żeby właściwie zareagować. Żebyśmy mieli żal, żebyśmy mieli rozpacz dosłownie po tym, jak zgrzeszyliśmy. Jeśli nie masz poczucia winy, jak coś zrobiłeś, to uważaj, bo możesz mieć skażone swoje sumienie. I o tym Słowo Boże wyraźnie mówi. Sumienie może ciebie już nie oskarżać. I to jest bardzo niebezpieczna sytuacja, bardzo niebezpieczny moment. Zachariasz w 11 rozdziale od 10 do 17 wersetu podaje coś takiego. Potem wziąłem moją laskę, przychylność i złamałem ją, ażeby zerwać moje przymierze, które zawarłem ze wszystkimi ludami. I zostało zerwane w owym dniu, a kupcy owiec, którzy mnie pilnowali, poznali, że to było słowo Pana. Wtedy rzekłem do nich, jeżeli uznacie to za słuszne, dajcie mi należną zapłatę, a jeżeli nie, zaniechajcie. I odważyli mi jako zapłatę 30 srebrników. Lecz Pan rzekł do mnie, wrzuć je do skarbca, tę wysoką cenę, na jaką mnie oszacowali. Wtedy wziąłem 30 srebrników i wrzuciłem je w świątyni do skarbca. Potem złamałem moją drugą laskę, jedność, aby zerwać braterstwo pomiędzy Judą a Izraelem. Wtedy Pan rzekł do mnie, weź sobie jeszcze narzędzie pasterza, lecz nieużytecznego. Bo oto ja wzbudzę w kraju pasterza, który nie będzie się troszczył o zaginione, nie będzie szukał tego, co zbłąkane, nie będzie leczył tego, co zranione i karmił tego, co zgłodniałe, lecz będzie jadł mięso tucznych zwierząt i zerwie im kopyta. Biada pasterzowi nieużytecznemu, który porzuca owce. Niech miecz spadnie na jego ramię i na jego prawe oko. Niech jego ramię całkiem uschnie, a jego prawe oko całkiem się zaćmi. Widzimy, Słowo Boże już w Starym Testamencie, Zachariasz bardzo dokładnie przedstawia to, co się wydarzy. Naród izraelski, Boży naród, wybrany naród, przychodzi do nich Mesjasz, przychodzi do nich ten, który miał ich wybawić, a oni go po prostu sprzedają. Widzimy? To nie chodzi o to, że Żydzi są tacy pogańscy, że Żydzi są tacy źli. Każdy człowiek, to nie gwoździe cię przybiły do krzyża, śpiewamy w jednej pieśni, prawda? Tylko co? Mój grzech, prawda? A więc wina leży nie tylko po stronie Żydów, ale po stronie wszystkich ludzi, którzy zgrzeszyli. A więc ty jesteś winien tego, że Jezus Chrystus został przybity do krzyża. Ja jestem winien tego, że Jezus Chrystus został przybity do krzyża. Dlatego, że myśmy zgrzeszyli i nie dostaje nam chwały Bożej. Nic z tego. Dlatego zobaczmy, że mamy się zachować tak, żeby zostać wybawionymi. Mamy się tak pod wpływem tej winy, która na nas ciąży, mamy się tak zachować, jak Piotr się zachował. On zupełnie rozpaczliwie zaczął płakać. Jak tylko sobie uświadomił, że zgrzeszył. Judasz w ogóle nie uświadomił sobie nawet, że zgrzeszył. Tylko żałował, że Jezusa oskarżyli i skazali. On nie żałował tego, że on źle uczynił i pokutował z tego. Wiecie, różne próby są oskarżenia Boga, że skazał Judasza, niewinnego człowieka, no, na taką wieczne potępienie i na takie zginienie, bo Jezus Chrystus przecież zapowiedział, że biada temu człowiekowi, lepiej, żeby było, by się nie urodził na tym świecie. I obwiniają, że to Bóg jest winien, że Judasz był taki. To każdy grzesznik, każdy, kto popełnia grzech, każdy, kto jest w jakikolwiek sposób zwyrodniały, jeśli na przykład jest pijakiem, to mówi, no co, ja jestem winien, że ja jestem pijakiem. Bóg jest winien, że ja jestem pijakiem, bo to on mnie takim uczynił, prawda? I tak każdy grzech można zrzucić na Boga i powiedzieć, nie ja, to Bóg wszystko to jest winien temu. I mnóstwo jest takich ludzi, którzy w ten sposób działają, w ten sposób mówią, w ten sposób się zachowują, a są to ludzie, którzy mówią pod wpływem szatana. I to jest jego napęd i to jest jego działanie. Dzisiaj ta fala zła, ta fala grzechu nadchodzi z takim impetem, z taką mocą, że zalewa w tej chwili cały świat. I chociaż my Polacy byśmy chcieli trochę inaczej, a czy Polacy są w stanie się temu przeciwstawić? Próbują, ale co się dzieje? Ta fala zalewa. Po prostu zalewa. To, co jest w Słowie Bożym powiedziane jako grzeszne, ludzie mówią, że trzeba tym ludziom, którzy tak robią, tak postępują, jak Słowo Boże mówi, że to jest grzech, trzeba po prostu być dla nich wyrozumiałym. Trzeba być dla nich, no, z szacunkiem do nich podchodzić, bo oni tak chcą po prostu postępować. Każdy ma prawo i to jest pod pozorem pełnej wolności, taka wolność. Prawdziwa wolność, że ja sobie grzeszę na przykład, bo ja chcę grzeszyć, a on nie grzeszy, bo on nie chce grzeszyć, więc wybiera każdy sobie, prawda? Czy chce być zboczeńcem, czy nie chce być zboczeńcem? Każdy ma prawo. Ma prawo być zboczeńcem. Czy ma prawo według Słowa Bożego? Nie ma prawa. Ale w tej chwili fala przychodzi taka, która pozwala ludziom grzeszyć i żyć w spokoju w tym świecie. My jesteśmy na tym świecie po to, aby ta fala jeszcze nie zalała naszego kraju. Słowo Boże mówi, że Duch Święty temu się przeciwstawia, używając też Kościoła. Dlatego bądźmy ludźmi, którzy walczą w modlitwie, przeciwstawiają się i zatrzymują. Piotr zatrzymywał falę grzechu. Piotr, jak zgrzeszył, to niezwykle, z niezwykłym żalem pokutował z tego. Dlatego pokutuj, jeśli coś nie tak uczynisz. Pamiętaj, pokutuj, bo to jest podstawa tego, żeby wejść do Królestwa Niebios. Dlatego na przykład w Słowie Bożym w Jeremiasza, 32 rozdziale od 6 do 9 wersetu czytamy, wtedy Jeremiasz rzekł, doszło mnie słowo Pana tej treści, oto Hanamel, syn twojego stryja Szalluma, przyjdzie do ciebie i powie, kup sobie moje pole w Anatot, gdyż przysługuje ci prawo odkupu, aby je nabyć. Według słowa Pana Hanamel, syn mojego stryja, przyszedł do mnie na podwórze wartowni i rzekł do mnie: kup moje pole w Anatot, w ziemi Benjamina, bo ty masz prawo dziedzicznej własności i tobie przysługuje odkup. Kup je sobie. Wtedy poznałem, że było to słowo od Pana. I kupiłem pole od Hanamela, syna mojego stryja, w Anatot i odważyłem mu 17 sykli w srebrze. I wydawałoby się, no nic takiego. No co w tym złego? Czy ktoś nie może nam zaproponować jakiś kuzyn, żebyśmy odkupili jego pole? No jest w tym coś złego, widzicie? Nie, no to było słowo od Pana, Jeremiasz od razu je poznał, ale wiecie, w jakich okolicznościach ten Hanamel zaproponował swoje pole? Ta ziemia już została zdobyta przez Asyryjczyków, tam już w tej ziemi to pole już władali Asyryjczycy, i on przychodzi, kup ode mnie to pole, które Asyryjczycy już zawładnęli. Jaka dobra propozycja, widzimy? To może tylko takim dobrym handlarzom może coś takiego przyjść do głowy. Ukradli mi samochód i ja przyjdę do ciebie, powiem, kup mój samochód. A gdzie on jest? No ukradli go. No logiczne to jest. I jeszcze dobrą cenę wyznaczył. Kup sobie. I co Jeremiasz miał powiedzieć? A idź ty ode mnie, co ty tam? Nie będę kupował pola, które Asyryjczycy już zawładnęli. Ale Jeremiasz co zrobił? To, co mu powiedział Pan. Widzimy? Dokładnie to, co mu powiedział Pan. Pan powiedział, przyjdzie do ciebie, zaproponuje ci, a ty kup od niego. I widzimy, bo Bóg zna przyszłość. Bóg wie dokładnie, w jaki sposób mamy postępować. A dlaczego tak Bóg powiedział? Weź ten akt kupna, schowaj do glinianego garka i zakop w ziemi, żeby mógł przetrwać wiele lat. Dlatego, że ta ziemia znów będzie kupowana i sprzedawana. I za dłuższy czas Asyryjczycy odejdą. A ty wykopiesz ten dzban i będziesz miał bardzo wartościową działkę. Widzimy? To jest coś, w czym Bóg prowadzi człowieka, nawet jeżeli ludzie przeciwko nam czynią pewne złe rzeczy. My mamy się zachowywać tak jak słudzy Boży. Mamy się zachowywać według wskazówek Bożych, a Bóg nam dokładnie wskazuje. Mamy więc dwóch apostołów, Szymona Piotra i Judasza Iskariotę. Obydwaj zdradzili Jezusa, ale jakże odmienna jest ich reakcja po zdradzie. Piotr pokutował szczerze, opamiętał się, żałował za swój czyn i oczekiwał przebaczenia. Doczekał się przebaczenia? O tak. Idźcie, powiedzcie. Po zmartwychwstaniu Jezus Chrystus powiedział: idźcie, powiedzcie, że ja zmartwychwstałem, oczekuję w Galilei. I powiedzcie to też Piotrowi. Widzimy? Szczególnie to podkreślił, żeby Piotr nie poczuł się odrzucony jakiś. Zdradził mnie, więc ja na niego nie czekam. Wy przyjdźcie, ale Piotra zostawcie, ja nie chcę go widzieć, prawda? Jezus Chrystus wyraźnie podkreśla: przebaczyłem ci, przyjdź. Przyjdź na spotkanie, bądź razem z nimi. Doczekał się przebaczenia. Judasz, chociaż żałował tego, że osądzili Jezusa, ale nic nie zrobił, aby jego żal doprowadził go do pokuty. Nic nie zrobił w tym kierunku. Ale zrobił to samo, co zrobił kiedyś Achitofel, doradca Absaloma w czasie buntu przeciwko Dawidowi. To syn, Absalom to syn Dawida. Druga Samuelowa, 17 rozdział, 23 werset. Gdy Achitofel widział, że jego rada nie została wykonana, osiodłał swojego osła i ruszył do swojego domu w mieście rodzinnym. Potem rozporządził swoim domem i powiesił się. Widzimy? Kto go do tego poprowadził? Kto mu kazał to zrobić? Jak myślicie? Diabeł. Szatan. To jest ten, który posyła swoich wysłanników i zawsze to samo doradza. Widzimy? Tam doradził to samo, Judaszowi doradził to samo. I do dzisiaj doradza ludziom, aby te rzeczy robili. jak wejdą w jakiś grzech. Najpierw namówi człowieka do grzechu, najpierw skłoni człowieka do tego, żeby zadziałał zgodnie ze swoją pożądliwością, a później będzie się wyśmiewał z człowieka i będzie mu cały czas klarował, że tu już z tobą nic tu na ziemi, to już nic tutaj z ciebie nie będzie. Ty już nie masz żadnej szansy, nie ma życia już dla ciebie tutaj. Najlepiej skończ z sobą i będzie spokój. Raz na zawsze utniesz te wszystkie spekulacje i będziesz miał spokój. Czy będzie miał spokój? Oczywiście, że nie i my to doskonale wiemy. Ale szatan tak robi, żeby człowiek już nie miał możliwości nawrócenia się. Przechodzi na tamtą stronę, nie ma możliwości pokutowania. Tutaj na ziemi masz możliwość pokutowania. Tutaj na ziemi masz możliwość wyznawania swoich grzechów. Tutaj na ziemi możesz rzewnie płakać i możesz doczekać się Bożego przebaczenia. A więc pamiętaj, niezwykle ważne jest, żeby oczyszczać swoje szaty, żeby prać swoje szaty we krwi barankowej, bo Słowo Boże w objawieniu Jana wyraźnie mówi, błogosławieni są ci, którzy piorą swoje szaty we krwi barankowej. I to jest niezwykle ważne, abyśmy tego dopilnowali. Musisz dzisiaj wybrać, czy będziesz utwierdzał pokorę w swoim życiu i zyskiwał Bożą przychylność, czy popadniesz w zatwardziałość i pożądliwość i stracisz w swoim sercu możliwość pokutowania i uzyskania przebaczenia od miłującego nas ponad wszystko Boga, pełnego łaski i miłosierdzia. Nigdy nie doprowadź w swoim życiu do omamienia przez diabła, bo to zamknie twoje oczy i twoje uszy na Boże napomnienia. Zabrudzi i napiętnuje twoje sumienie, a żyjąc sumieniem, które ma na sobie piętno występku, nie posłyszysz głosu Ducha Świętego, który podaje wskazówki, jak wyjść z grzechu. Duch Święty podaje wskazówki, jak wyjść z grzechu. A szatan zawsze próbuje zagłuszyć głos Boży. Jak wysłane zostało słowo do Daniela, Bóg posłał anioła ze Słowem Bożym, to co się stało? 21 dni nie doszło słowo, bo szatan za wszelką cenę starał się zatrzymać to, żeby do ciebie nie dotarła odpowiedź od Boga. Nieraz zastanawiamy się, Panie, modlę się i ciągle mi nie odpowiadasz. Dlaczego? Bo się diabeł przeciwstawia. I musi dojść do zwycięstwa. Aniołowie muszą zwalczyć demony, a żeby do ciebie doszła ta prawdziwa Boża odpowiedź. Dlatego nie uginaj się tak łatwo. Ale wołaj do Boga, wołaj cierpliwie, wołaj z naprawdę wielką zachłannością, żeby otrzymać od Boga Jego miłosierdzie i Jego łaskę. W Joba, 22 rozdziale, 23 do 29 jest powiedziane, jeżeli w pokorze nawrócisz się do Wszechmocnego i oddalisz nieprawość ze swego namiotu, wtedy Wszechmocny będzie twoją radością i podniesiesz ku Bogu swoje oblicze. Gdy będziesz się do Niego modlił, wysłucha Cię. A w tamtym przypadku modlitwa Twoja będzie policzona jako grzech. Modlitwa będzie policzona jako grzech. A tu jest powiedziane, będziesz wołał, a Bóg Ciebie wysłucha. I swoje śluby spełnisz. Cokolwiek postanowisz, uda Ci się. A nad Twoimi drogami zabłyśnie światło. Gdyż Bóg poniża pysznego, lecz wybawia pokornego. Przy powieści 29-23 pycha przywodzi człowieka do upadku, lecz pokorny duchem dostępuje czci. Pokorny duchem dostępuje czci. A więc patrz, jak masz się przed Bożym obliczem zachowywać. Jeśli tylko coś nie tak, a w naszym życiu są rzeczy nie tak, bierz objawienie od Boga, bierz objawienie od Ducha Świętego i szybko pokutuj. Szybko wyznawaj swoje grzechy, płacz przed Bożym obliczem. Żałośnie, tak jak Piotr płakał, bo inaczej szatan ci podpowie, jakie jest rozwiązanie. I to będzie jakby bardzo logiczne rozwiązanie. Logiczne według diabła, które przyniesie ci całkowite zatracenie na wieczność. Dlatego czuwaj w swoim życiu Izajasz w 57 rozdziale od 15 do 17 wersetu mówi tak. Bo tak mówi ten, który jest wysoki i wyniosły, który króluje wiecznie, a którego imię jest święty. Króluję na wysokim, świętym miejscu. Lecz jestem też z tym, który jest skruszony i pokorny duchem. Aby ożywić ducha pokornych i pokrzepić serca skruszonych. Bo nie na wieki wiodę spór i nie na zawsze się gniewam. W przeciwnym razie musiałby przede mną ustać duch i istnienia, które ja sam stworzyłem. Z powodu jego niegodziwej chciwości gniewałem się i smagałem go. Ukryłem się za moim gniewem, lecz on, odstępca, poszedł drogą swojego serca. Izajasz 66:2 mówi, przecież to wszystko moja ręka uczyniła. Także to wszystko powstało, mówi Pan. Lecz ja patrzę na tego, który jest pokorny i przygnębiony na duchu i który z drżeniem odnosi się do mojego słowa. Widzimy, na jakich ludzi Bóg zwraca uwagę? Jeżeli przyglądasz się swojemu życiu, jeżeli oceniasz i to sprawiedliwie oceniasz, że jest coś nie tak, że masz grzech w swoim życiu, to nie daj się omamić, oszukać diabłu. Słuchaj, co Bóg ma do powiedzenia w tej sprawie. Widzimy? Szatan ci powie, ty już nie masz czego szukać w niebie. Dla Boga już jesteś nikim. Dla Królestwa Bożego jesteś stracony. Dla chrześcijaństwa jesteś zdrajcą. Dla głoszenia Ewangelii jesteś nieudacznikiem. Dla głoszenia Słowa Bożego jesteś człowiekiem tworzącym swoje własne tylko myśli. Wypowiadasz, a później żałujesz tego, że wypowiedziałeś, bo to wszystko nie tak. Słowo Boże co mówi? Gniewałem się i smagałem go, ale nie na zawsze prowadzę spór. Nie na zawsze się gniewam, bo gdybym się na zawsze gniewał, to co by się stało? Ustałby duch i istnienia. A Bóg powiedział, a przecież to ja wszystko stworzyłem. Ja wszystko stworzyłem. Widzimy? Jeśli Bóg chciał odrzucić naród izraelski za ich grzechy, za ich wielkie odstępstwo, to Mojżesz stawał przed Bogiem i mówił, Panie, nie odrzucaj tego narodu, bo Bóg powiedział, odstąp, ja ich wszystkich zniszczę, a z ciebie wywiodę nowy naród. Co Mojżesz powiedział? A co powiedzą ludy dookoła? Że wyprowadziłeś nas tutaj na pustynię, żeby wszystkich pozabijać. Jak Bóg postąpił? Przebaczył. Bo inaczej musiałby wszystkich zniszczyć. Ziemia się otworzy i ludzie wpadną, tak jak w buncie Koracha. Widzimy? Słowo Boże jest jasne i mówi nam dokładnie. I mówi nam, w jaki sposób mamy pokutować, w jaki sposób mamy żałować. Ale, bracie i siostro, podstawa jest taka, pokutuj, żałuj. Jak tylko coś nie tak zrobiłeś, żałuj. Nie unoś się pychą, nie unoś się zarozumiałością. Nie bądź hardy w swoim życiu, bo Bóg dla pokornych tylko daje swoją pomoc. Tylko dla ludzi, którzy są przygnębieni, którzy z drżeniem odnoszą się do Boga. Którzy chcą w swoim życiu postępować tak jak Piotr, a nie jak Judasz. Widzimy, takich Judaszów jest w tym świecie dużo. I byli, i są, i będą aż do końca. Którzy pójdą na zatracenie z powodu swojej zdrady Jezusa Chrystusa. Dlatego wiedzmy, że my nie mamy brać sobie za przykład Judasza Iskariotę. I doszukiwać się, czy to on zgrzeszył, czy on nie zgrzeszył, czy to raczej po prostu taka wola Boża była, no nawet jakby nie chciał zgrzeszyć, to i tak musiał. Ja słyszałem kiedyś jednego pseudochrześcijanina, który mi udowadniał, że jakby nawet Judasz nie chciał zgrzeszyć, tak by musiał zgrzeszyć i zdradzić Jezusa, no bo tak już Bóg go ukształtował i on wiedział, że to jest jego takie posłannictwo, on musi zginąć. A ja powiem tak, a gdyby Judasz w ostatniej chwili pokutował, wyznał przed Bogiem swoje winy, no to Jezus Chrystus nie zbawiłby świata, no bo nie byłoby komu zdradzić go. Myślimy, że to tak może być? Nie. To tak nie jest. Ale człowiek kształtuje swoją osobowość przez wiele lat. I są sytuacje w tym świecie, w których Bóg obserwuje, jak będziesz się zachowywać. Jak to się stanie, jak tamto się wstanie, jak tobie ukradną coś, jak ty komuś ukradniesz. Bóg cię obserwuje. Jakie będzie później twoje zachowanie? Ludzie dzisiaj, jak dużo nakradną, no to są zabezpieczeni, no bo mogą opłacić i adwokatów, i mogą zapłacić wszystkich ludzi, którzy tam będą cicho język za zębami trzymali. Później jakaś władza się może zmienić, no to będą wyciągać te ich wszystkie winy. To jest świat. Ale u Boga jak jest? Jeśli uczyniłeś grzech, a naprawdę szczerze pokutujesz według Bożych zasad, tak jak Piotr, to co Bóg z twoimi grzechami? Przyjdziesz do wieczności i powie, no to zrobiłeś, to zrobiłeś, to zrobiłeś, no ale przebaczone to masz, czy tak? Powiedziane jest, że jeśli przebaczy ci Bóg, to wrzuci w głębiny morskie i tego grzechu ci więcej nie wspomni. To nie będzie tak, że wchodzisz do wieczności, a wszyscy się z ciebie śmieją. I nie wiesz dlaczego, nie? No bo akurat któryś anioł opowiadał, jak się zachowałeś tam akurat grzesząc przy jakimś grupie ludzi. No. A i za brzuchy się trzymają aniołowie, cieszą się, że tak się dałeś wrobić szatanowi. Ha, ha, ha. Jezus Chrystus będzie się tobą chwalić przed wszystkimi aniołami. I nie powie, co złego uczyniłeś, bo masz to przebaczone. Pamiętaj. Ale jeśli ty pójdziesz za radą diabła, to ci to wspomną. Wspomną ci to i pójdziesz na potępienie. Ale ja ci nie radzę iść na potępienie. Nie radzę sobie iść na potępienie. Chcę być pokorny i chcę z drżeniem odnosić się do Bożego Słowa. I w tym kierunku mamy walczyć i dążyć. Amen? Amen. To jest wspaniałe Boże Słowo, które przynosi nam cudowne Boże rozwiązania.